Otwórzcie księgę Ezechiela.
Który rozdział?
Dwa rozdziały, 33, ale wcześniej jeszcze 8. Ósmy rozdział. W 6 roku, w 6 miesiącu, 5 dnia, kiedy siedziałem w swym domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, dotknęła mnie tam ręka Pana Boga. Spojrzałem, a oto coś z wyglądu podobnego do ognia. Od bioder w dół wyglądało jak ogień, a od bioder wzwyż wyglądało jak blask. Jak blask bursztynu. Wtedy wyciągnął coś w kształcie ręki i uchwycił mnie za kędziory mojej głowy. A duch uniósł mnie między ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jerozolimy, do wejścia bramy wewnętrznej, zwróconej ku północy, gdzie znajdował się tron posągu zawiści, pobudzający do zazdrości. A oto była tam chwała Boga Izraela, podobna do tej, którą widziałem na równinie. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, podnieś teraz swe oczy w kierunku północy. Podniosłem więc swe oczy w kierunku północy, a oto na północ od bramy ołtarza u wejścia stał bożek pobudzający do zazdrości. Znowu powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co oni czynią? Te wielkie obrzydliwości, które czyni tu dom Izraela, także muszę się oddalić od swojej świątyni? Ale odwróć się i ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości. I przyprowadził mnie do drzwi dziedzińca, gdy spojrzałem, oto dziura w ścianie. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, przebij teraz tę ścianę. I przebiłem ścianę, a oto drzwi. I powiedział do mnie: wejdź i zobacz te niegodziwe obrzydliwości, które oni tu czynią. Wszedłem więc i patrzyłem, a oto wszelkiego rodzaju zwierzęta pełzające, zwierzęta obrzydłe i wszystkie posągi domu Izraela były wyryte na ścianie, wszędzie dookoła. 70 mężów spośród starszych domu Izraela, wśród nich stał Jazaniasz, syn Szafana. Stało przed nimi, każdy miał w ręku swoją kadzielnicę, a unosił się gęsty obłok kadzidła. Wtedy zapytał mnie: czy widziałeś, synu człowieczy, co starsi domu Izraela czynią w ciemności, każdy w swoich komnatach, pełnych obrazów? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił tę ziemię. Ponadto powiedział do mnie: odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni czynią. I zaprowadził mnie do wejścia bramy domu Pana, która znajdowała się po stronie północnej, a oto siedziały tam kobiety opłakujące Tamuza. I zapytał mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Wtedy wprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Pana, a oto u wejścia do świątyni Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężczyzn. Każdy z nich był odwrócony plecami do świątyni Pana. Ich twarze były zwrócone na wschód i oddawali pokłon słońcu w kierunku wschodu. I zapytał mnie: czy widziałeś, synu człowieczy, czy to zbyt mało dla domu Judy czynić takie obrzydliwości, jakie tu czynią? Napełnili bowiem ziemię nieprawością, odwrócili się, aby pobudzać mnie do gniewu. I oto przykładają gałązkę do swoich nosów. Dlatego ja również postąpię z nimi w zapalczywości, moje oko ich nie oszczędzi, nie zlituję się nad nimi. Będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ich nie wysłucham. To jest fragment, który dotyczy Izraela bezpośrednio. I To nie jest tak, że jak coś dotyczy Izraela i dotyczy tamtej świątyni, to znaczy, że kompletnie my zupełnie nie mamy się z tym nic wspólnego. Ezechiel był wśród wygnańców. I to jest w pierwszym rozdziale napisane, że on był wśród wygnańców. On nie był wtedy w Jerozolimie. I Bóg mówił do niego niesamowite rzeczy. Pytanie, czy takie sprawy mogą być związane z nami, z naszym sercem, z Kościołem? Czy one się mogą w ogóle do nas odnosić? Jest tak, że Bóg widzi wszystko. On widzi wszystko. On dokładnie wejdzie wszędzie. I jeżeli my mu tego nie otworzymy sami, on to i tak będzie widział. I są tacy ludzie, którzy i byli w Izraelu i są również wszędzie, i w kościele są, którzy mówią, i to jest napisane gdzie indziej, że Pan nie widzi. Pan nas nie widzi. To są takie, nie wiem, i naprawdę biada, dlatego że słuchajcie, możemy mieć naprawdę wielkie błogosławieństwo od Pana, możemy chodzić w duchu, możemy płynąć w duchu, możemy usługiwać innym, możemy mieć naprawdę skarby poznania, wszystko mamy w Chrystusie, ale jest warunek, albo jesteśmy do końca otwarci przed Panem, albo próbujemy coś zaczasnąć. Próbujemy go nie wprowadzać do tych komnat, do tych miejsc takich na pięterku gdzieś. I tutaj akurat taka sytuacja ma miejsce, że nic się nie ukryło. Nawet jeżeli było w ogóle w innym mieście, nawet jeżeli było tysiące kilometrów dalej, to co napisane jest na początku jest niepojęte. To jest po prostu to, on próbuje opisać Ezechiel i nie jest w stanie. To jest podobne, wyglądało jak. To jest po prostu tak niesamowita rzecz, że dopiero w niebie będziemy w stanie to ogarnąć. I taki jest Bóg. Nie jesteśmy w stanie go ogarnąć. I uniósł mnie duch między ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jerozolimy. Do wejścia bramy. Zaprowadził do tego miejsca, które jest święte, do tego miejsca, które jest najświętsze. I Bóg mówi do nas, on wchodzi do tych miejsc. Jeżeli nie wejdzie, słuchajcie, jeżeli Bóg jest błogosławiony, dlatego że on chce się zajmować Kościołem, on chce się zajmować naszym sercem, to wtedy, jeżeli dotyczy sprawa zboru, to zobaczcie na przykład, co się działo w Laodycei, prawda? Tam jest napisane, że w Laodycei działy się takie rzeczy, że w końcu się skończyło to tak, że Pan Jezus mówi, pukam do drzwi, prawda? Ja pukam, do drzwi kościoła pukam, z zewnątrz. I jeżeli ktoś mi otworzy, to wejdę i będę z nim wieczerzał. Czyli jeżeli mi nie otworzy, to nie wejdę. Oni zostawili Pana Jezusa na zewnątrz. Tutaj jest napisane, że działy się takie rzeczy w ukryciu, że Bóg po prostu musiał odejść ze swojej świątyni. Tylko że później jest napisane dalej, że Bóg musiał rzeczywiście odszedł. Chwała Boża odeszła przez wschodnią bramę. To jest potem 10, 11 rozdział. I teraz chwała Boża może albo w kościele być, albo w naszym sercu być, albo może po prostu nasz grzech, nawet czyniony w ukryciu, może Pana Boga wyprosić. I my nigdy nie powiemy, Panie Boże, wyjdź sobie. Absolutnie. Tylko warunki zostały podane i warunki są takie. Albo będziesz cały mój, tak jak ja chcę być cały twój, mówi Pan, albo będziesz próbował mnie z kimś, albo z czymś dzielić, broń Boże. I nic się nie ukryje. Nie ma takiej możliwości. I teraz to, co pokazywał Bóg Ezechielowi po kolei. Mówi, tu stoi Bożek, tam stoi, a teraz jak jeszcze tego mało, no to dziura w ścianie i wejdź przez tą dziurę. Czyli mamy ukryte miejsca, mamy jakieś tam dziury I tam jeszcze drzwi w dodatku. I to mogą być drzwi w naszym sercu. To mogą być drzwi w naszym domu. To mogą być rzeczy tak ukryte, że wydaje nam się, że to jest niemożliwe. Nasze myśli, które są tak ukryte, że wydaje nam się, że to jest niemożliwe. Czasem zobaczymy coś, czasem zaczniemy o czymś myśleć, czegoś pragnąć. I teraz pytanie, czy my z tym robili porządek, robimy od razu, czy nie. Brat opowiadał o tym, jak od razu poszedł do ojca, tak? Przeprosić go. To trzeba było zrobić od razu, rzeczywiście. I to jest taka postawa, która powinna być od razu. Panie, widzę, oczyść mnie teraz. Bo ja to chcę zrobić natychmiast, żeby nie było w moim sercu niczego, co będzie właśnie za ukrytymi drzwiami, za klamką. Żeby nie było tak, że Bóg będzie musiał wchodzić i patrzeć na obrzydliwości. Jeszcze więcej, jeżeli to się dzieje w Kościele, a Pan Bóg chce Kościół błogosławić, to nie powinno się też nic ukryć. Prędzej czy później. I mamy szczęście, naprawdę wielkie szczęście, że nie żyjemy w czasach dziejów apostolskich, kiedy ludzie próbujący coś ukryć, a nie były to straszne rzeczy, bo to były tylko pieniądze. No nie? Oni się tylko umówili, Ananiasz i Safira, że oni sobie tam coś zostawią, chociaż powiedzieli, że dadzą wszystko. Co się z nimi stało? Umarli, tak? Teraz apostoł Paweł pisze do Koryntian, że jeżeli ktoś już chce przystąpić do wieczerzy, to niech on sam siebie dokładnie zbada. Niech osądzi swoje serce, żeby nie musiał zostać osądzony ze światem. To już lepiej, żeby to zrobił na miejscu. Więc osądzajmy nasze serce. To jest bardzo dobre. Teraz, jeżeli osądzimy nasze serce i zobaczymy, że coś jest nie w porządku, no to reakcja jest taka, że idę do Pana, przepraszam. Idę do brata, przepraszam. Nie robię tego przez maila, nie robię tego przez SMS-a. To jest też bardzo ważne. To jest bardzo ważna sprawa. Stań przed człowiekiem w twarzą w twarz. Stań przed bratem, stań przed żoną, stań przed dzieckiem. Twarzą w twarz. Weź ten wstyd na siebie i przyjdź i powiedz: żałuję. A następnie wołaj do Boga o łaskę i każdy z nas powinien to robić do tego, żeby to przezwyciężyć, bo On nam tą łaskę daje. Mamy ją w pełni. Dosyć masz mojej łaski. Nawet jak masz ciężko, to dosyć masz mojej łaski, mówi Bóg. To nie jest tak, że nie jesteśmy wyposażeni, albo jednym Bóg daje łaskę, a innym nie daje. To jest tylko kwestia tego, jak bardzo będziemy chcieli współpracować, jak będziemy zdesperowani, żeby to zrobić. Co będziemy gotowi poświęcić, żeby współpracować. Bo Bóg poświęcił dla nas wszystko. I po tym poznajemy właśnie miłość, że to nie myśmy Go pierwsi umiłowali. On się poświęcił dla nas. I teraz jak Paweł pisze do Filipian, to pisze o tym: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. On miał wszystko, był w chwale, a jednak wstąpił, dał się ukrzyżować i dopiero potem został wywyższony. Więc liczcie na to, że jeżeli macie coś, co dla was jest drogie, macie swoją dumę, macie coś, co jest dla was takie ważne, jeżeli poświęcicie to w imię miłości do brata, do siostry, do dzieci, do żony, do kogokolwiek, to będziecie mieli później, ale dopiero później będziecie za to wywyższeni. Tylko przed tym wywyższeniem, czyli przed zmartwychwstaniem, musi być krzyż. Nie będzie śmierci, nie będzie zmartwychwstania. Nie będzie cierpienia na krzyżu, nie będzie wywyższenia. Nie będzie hańby krzyża, nie będzie chwały. Taka jest kolejność i jej się absolutnie nie da ominąć, odwrócić, nie da się przejść obok krzyża. A przechodzenie właśnie tak, wprost, oznacza, że nie będzie takich sytuacji, że będziemy cokolwiek robić w ukryciu, ponieważ Bóg to ujawni i to będzie z Jego strony wielka, wielka łaska. I potem, jak już przejdziemy przez ten cały wstyd, jak już przejdziemy przez tą pokutę, przez to wszystko, to będziemy Bogu serdecznie dziękować za to, że On nam to wszystko pokazał. Będzie to wielka radość później. Jeżeli to jest w moim sercu, to będzie radość dla mnie. Jeżeli to jest w moim zborze, to będzie radość dla zboru. Bo wreszcie się upamiętałem. Wreszcie przyszedłem i wreszcie szczerze pokutuję i wreszcie widać efekty pokuty. To byli starsi Izraela, słuchajcie. Starsi Izraela, którzy mówili takie rzeczy, robili takie rzeczy, które były no, straszne, oczywiste. I Bóg mówi, no jak mało, to ja ci jeszcze tu pokażę. I jeszcze ci pokażę. I jeszcze ci pokażę. I teraz my czasami, jak w naszym sercu staramy się tak coś ukryć przed Panem Bogiem, to On przychodzi do nas, On przychodzi delikatnie. Ale jak jesteśmy uparci, no to mówi, dobrze, no to w takim razie popatrz, co się dzieje tu, co się dzieje tu. Ja ci jeszcze pokażę. Mało ci? To zobacz, co robisz. Zobacz, co myślisz. Zobacz, jakim jesteś mężem. Zobacz, jakim jesteś, nie wiem, bratem, ojcem. Jeżeli Bóg mówi prawdę, to mówi prawdę, która boli czasem. Dlatego Słowo Boże jest obosiecznym mieczem. I ten miecz potrafi bardzo zranić. Ale to zranienie jest ku życiu. Dlatego mówi Bóg, ja ranię i ja leczę. Ja odbieram życie, ja obdarzam życiem. I musi tak być, że Bóg w pewnych sprawach odbierze po to, żeby dać. I nikt nie może się spodziewać tego, że zawsze będzie miał dawane. Starsi Izraela to byli ludzie, którzy byli, jak to się mówi, na świeczniku. Oni mieli świecić przykładem. A tymczasem po kryjomu robili takie rzeczy i jak Ewangelia mówi, to pamiętacie, co się dzieje, że to, co było w alkowach mówione po cichu, to będzie głoszone na dachach. W związku z tym lepiej jest pogodzić się z tym, żeby to, co ja w alkowie mówię po cichu i to są rzeczy niegodziwe, było ogłoszone teraz, niż miałoby być ogłoszone kiedyś. Jeżeli to wszystko, Pan Bóg tego swojego domu, bo no to Kościół jest domem Bożym, jest napisane, no nie? Duch Święty mieszka w naszym sercu, jest napisane. Jeżeli nie pozwolimy Bogu tego wszystkiego wymieść aż do samego końca, to tu na końcu jest napisane coś takiego, że to te wszystkie obrzydliwości, te wszystkie bożki, te wszystkie obrazy, które oni gdzieś tam mieli pochowane. To nie może tak być, że my te obrazy weźmiemy, te bożki weźmiemy i na przykład, nie wiem, schowamy i nie będą widoczne, bo nie będą w salonie, nie będą w mojej sypialni, tylko przeniosę je sobie gdzie indziej. I teraz tak, no ludzie będą widzieli, że coś się zmienia, prawda, w moim sercu, no bo ludzie nie widzą, bo ja to wziąłem z miejsca, które jest najbardziej widoczne, ale jeżeli ja to przeniosłem do piwnicy, to ja to dalej mam. I teraz wyobraźcie sobie pokusę, jaka przychodzi, że coś, co ja przeniosłem, te bożki, które się Bogu nie podobają, to, co ja powinienem oddać Mu zupełnie, to prędzej czy później ja do tej piwnicy zejdę. Ja sobie tam będę oglądał to wszystko, bo to cały czas jest. Ja się tego tak naprawdę nie pozbyłem. Nie pozbyłem się z piwnicy, z serca, z domu, w ogóle. I wiecie co, to jest sytuacja, która jeżeli postępuje tak powolutku, taki proces następuje, że stawia się tu, stawia się tam, potem się wiesza tu, wiesza się tam, potem się, nie wiem, robi się to, myśli się to, ogląda się tamto, to bardzo powoli postępuje. Ale efekty są straszne. Bo przychodzi taki czas, kiedy już człowiek bez tego żyć nie może. Wiecie, niedawno jakoś tak ostatnio było tak, że z bratem jednym rozmawiałem i akurat rozmowa na temat czegoś takiego, co się nazywa Netflix. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest taki kanał jakiś tam telewizyjny, nie wiem, internetowy, tam filmy są i różne inne rzeczy. Tam są bardzo różne rzeczy. Tylko, że wśród tych rzeczy są rzeczy absolutnie bluźniercze.
I jak zacząłem sobie oglądać różne sprawy, które tam są pokazywane, one są czasem pokazywane w imię jakichś tam dobrych celów niby, no nie? Ale ludzie, którzy wszystko to robią, to są ludzie, którzy niestety mają własny program. I wiecie, co przeczytałem? Że motto gościa, który jest właścicielem tego kanału, jest następujące. Największym moim wrogiem jest sen. I okazuje się, że oni pracują nad tym, żeby ludzi tak uzależnić, żeby oni przestali spać. I po kolei, w punktach, przeczytałem taki fajny artykuł na ten temat, jak to w punktach wygląda. My was pozbawimy snu. Doprowadzimy do takiej sytuacji, że nie będziecie już bez tego mogli żyć. I wtedy, jeżeli chrześcijanin takie rzeczy robi, jeżeli chrześcijanin robi coś, bez czego żyć nie może, to niech nie liczy na to, że będzie mógł żyć z Bogiem. On sobie może przysięgać, może sobie postanawiać, on może sobie na przykład pokazywać się z jakiejś dobrej strony, gorszej. No tak, ale nic z tego, nie będzie w sercu tej łaski. Nie będzie motoru, nie będzie mocy. Przecież jak bardzo się staraliśmy, nie wiem, czy jak ktoś miał jeszcze małżeństwo przed nawróceniem, to na pewno to wie. Jak bardzo się człowiek stara, tak szczerze się stara, chce być, kocha żonę i naprawdę chce być dla niej najlepszy na świecie, ale przyjdzie taki dzień, kiedy zobaczysz, że nie ma mocy. Nie ma. Przychodzi szara rzeczywistość i okazuje się, że nie mogę. Gdyby nie to, że takie przejście było u mnie w życiu, to ja bym nie wiedział, nie rozumiał, dlaczego ludzie, którzy są niewierzący, mają tak ciężko w małżeństwach. Tylko ludzie wierzący mają wszelką łaskę dostępną i dlatego dla nas nie ma żadnego usprawiedliwienia. Wszystko jest dostępne. To jest tylko kwestia poddania się Bogu, zgięcia karku, pozbycia się dumy. Nie wiem, nie przestania, żebyśmy się nie tłumaczyli. Bo świat mówi, ja mam taki charakter. Ale my? Od czego jest Duch Święty? Żeby nie zmieniać naszego charakteru? Nie. On chce to zmieniać. Warunek? Poddać się. I naprawdę od 30 lat doświadczamy oboje z żoną przemian charakteru. I będziemy doświadczać tych przemian do końca życia. Tylko, że jest to pewien proces. To się nazywa uświęcenie. Jeżeli się temu nie będziemy chcieli poddać, tu na końcu tego rozdziału jest napisane, że jeżeli tego uparcie nie będziemy czynić, będziemy pobudzać Boga do gniewu, to On w końcu również postąpi w zapalczywości. Moje oko ich nie oszczędzi, nie zlituje się nad nimi, będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ich nie wysłucham. I są takie fragmenty, które mówią o tym, że sługa mówił sobie, Pan nie nadchodzi, spóźnia się. No więc co zaczął robić? Bić współsługi, chodzić, upijać się. I w końcu przyszedł Pan. I co zrobił? Wyznaczył mu miejsce z obłudnikami. I tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nic dobrego. Panny były przecież. 5 jednych, 5 drugich. Wszystkie 10 miały lampy. Te lampy świeciły. I one wiedziały o tym, że dobrze jest mieć zapas. Wiedziały o tym, że dobrze jest ten zapas kupić. Jest cena, którą trzeba zapłacić, żeby naprawdę chodzić w duchu. I mieć ten zapas cały czas. No to jeżeli się postępuje w ramach hasła jakoś to będzie, to nie przejdzie. I wiemy, jak to się skończyło. I dlatego Paweł pisze, żeby nasz duch, dusza i ciało były gotowe na dzień przyjścia Pana. to, ta gotowość to jest radość, to nie jest jarzmo, to jest radość. To jest codzienne bycie z Panem i dlatego w liście do Hebrajczyków jest napisane, że jeżeli ktoś nie ma, brak uświęcenia komuś, to on nie ujrzy Pana. Ci, którzy nie są uświęceni, to oni nie ujrzą Pana. I przecież czytamy, że kiedy Pan przyjdzie w swojej chwale, to wszyscy Go ujrzą. Grzesznicy Go ujrzą, będą biadać, bo przyjdzie na obłoku i wszyscy Go zobaczą. Ludzie, którzy nie będą mieli pojęcia o uświęceniu, też Go zobaczą. Lepiej Go zobaczyć, kiedy przyjdzie po nas. Jak powiedział jeden brat, jak Pan Jezus przyjdzie w chwale na obłoku, to obyśmy Go zobaczyli Jego plecy, a nie Jego oblicze. Bo jak będziemy widzieć Jego oblicze, to już będzie za późno. A jeżeli przyjdziemy z Nim, idąc za Nim, to będzie to, o co chodzi. I jeszcze fragment z tego 33, bo to też jest jedna bardzo ważna rzecz w tym wszystkim. Jeżeli chcemy zachować tą świątynię, jeżeli chcemy zachować świątynię swojego serca, jeżeli chcemy dbać o Boży dom, nie ukrywać, tylko naprawdę iść tak, jak dzisiaj słyszeliśmy, brat, siostra, dobrze, niech tak będzie, byle szczerze, byle do końca. Końcówka 33 rozdziału Ezechiela. No to jest bardzo ważny warunek tego wszystkiego. Od 30 rozdziału. Wersetu oczywiście. 33 werset 30. Ale co do ciebie, synu człowieczy, synowie twego ludu często rozmawiają o tobie przy murach i w drzwiach domów i mówi jeden do drugiego, każdy do swego bliźniego, chodźcie i posłuchajcie, co za słowo wyszło od Pana. I przychodzą do ciebie, tak zwyk przychodzić lud, zasiadają przed tobą jak mój lud i słuchają twoich słów, ale ich nie wypełniają. Mają bowiem miłość na ustach, lecz ich serce podąża za niegodziwym zyskiem. A oto jesteś dla nich jak urokliwa pieśń tego, który ma piękny głos i cudownie gra. Słuchają bowiem twoich słów, ale ich nie wykonują. Lecz gdy to nadejdzie, oto nadejdzie, wtedy poznają, że prorok był pośród nich. I obyśmy nie byli tacy jak oni, to znaczy tacy, którzy oni przyjdą, oni będą słuchać, o chodźcie, posłuchajcie, jakie słowo wyszło od Pana. Chodźmy na nabożeństwo, chodźmy kazania posłuchać. Tylko widzicie, naprawdę ludzie bardzo często robią tak, że oni słuchają, wzruszają się nawet i to jest dla nich jak taka urokliwa pieśń. Oni się potrafią zasłuchać. Tylko czy my z tym coś robimy potem? Już nie wspomnę o tym, czy pamiętamy, o czym było kazanie w zeszłym tygodniu na przykład. Nie? To dobrze, jak pamiętamy. Ale czy myśmy z tym coś zrobili? Dobrze by było chyba czasem tak sobie zrobić taką rundkę i zapytać się, co zrobiłeś ze Słowem? Jeżeli uznałeś, że to Słowo od Pana, jeżeli Cię dotknęło, co z Nim zrobiłeś? Czy Ty się wzruszyłeś, wzruszyłaś? Czy Ty się łaskawie zgodziliśmy się z tym, że ono jest od Pana, dobre jest? I koniec? Czy ono było po to, żebyśmy się przejrzeli w tym lustrze, siebie samych zobaczyli, a nie obracali tak, żebym ja widział tu siostrę zamiast siebie? I na tym koniec. I żeby ci, którzy głoszą, nie byli jak pieśniarze, którzy pięknie śpiewają, cudownie grają, ale nic z tego nie wynika.
Nieprawdę.
Proszę?
Śpiewają nieprawdę.
Śpiewają nieprawdę? No, zależy od tego, czy można śpiewać prawdę.
Tylko ale w swoim życiu to nie ma odzwierciedlenia.
Może tak być. Może tak być. I dlatego jest napisane, żeby niewielu było nauczycielami na przykład, nie? Ale też nawet jeżeli o Ezechiela chodzi, to przecież to był prorok Boży. I on mówił do nich Słowo Boże. Oni chcieli tego słowa słuchać, tylko nic z tego nie wynikało. Starsi siadali przed Ezechielem. Chcieli porady od proroka. I w pewnym momencie księgi Ezechiela jest napisane: oni przychodzą do mnie po słowo, po poradę? A w domu takie rzeczy czynią? I dalej. Może być tak, że ktoś nieprawdę mówi, że nie ma tego w jego życiu. To jest fakt. A może również być tak, że mówi prawdę. I rzeczywiście jest to słowo od Boga. Tylko wtedy je trzeba przyjąć i zastosować. A nie tylko się zachwycać, jak pięknie mówił. Ale dołożył. Ale normalnie o grzechu powiedział. Jej, jak się temu bratu przyda. Tyle. Idziemy do domu. Jeżeli tak ma być, to Kościół wyprosi Pana Jezusa na zewnątrz i każdy z nas mogę wyprosić Go na zewnątrz. I On jeszcze będzie pukał. Jeszcze się będzie dobijał. Jaki jest dobry, jaki jest łaskawy. Ale nie róbmy tego, bo to jest święty Bóg. Amen.
Wiesz co, Krzysiu, dziękuję Bogu i Tobie, że przeczytałeś to.